Вітаю всіх друзів з України. Якщо хтось нуждається в переводі на російський язик, то приглашаємо на другий етаж. Окей? Я попробую по-польськи. Но если не, если волите по-польську, то можете зостати тут на доле. Якщо хочете по-українськи або по-русски, то там буде тлумачення на гуже, щоб не перешкоджати нам. Можеш там влучити ten PowerPoint і йдемо до приду. Jest to szczególny dzień, jak dobrze wiemy. Fajnie widzieć tylu ludzi tu zgromadzonych. I moje zadanie dzisiaj to jest, żebyśmy się zastanawiali nad tym, co to wszystko oznacza. Jak się odnosić do tego, co się dzieje na tym weekendzie. I dla jednych to te święta niewątpliwie ograniczają się do świętych jajek, do króliczków. Inni może są na poziomie świąt rodzinnych, że można się najeść, że można odwiedzić swoją rodzinę wreszcie, że ma się trochę odpoczynku od codziennej pracy i trudu. Dla innych może na innym poziomie, może to jest okazja, żeby pójść do kościoła, bo się nie chodziło, no to wreszcie to trzeba się zjawiać chociaż dwa razy w roku. Ale wiemy, że, czy mam nadzieję, że większość z nas wie, możemy zacząć tu, tak? Jeżeli potrafię to włączyć. Działa czy nie działa? Nie bardzo działa. No to spróbuj z tym i... Okej. No, zaraz będzie. Mam nadzieję, że wielu z nas traktuje te święta jako okazję, żeby skupić się na jedną osobę. Na imię, która jest tak potężna, że ludzie wolą tego nie wypowiadać. Wolą tego nie słuchać. Szczególnie demony drżą, kiedy oni myślą o takim imieniu. To jest imię, które jest używane przez dużo ludzi, żeby się przeklinać. Komuniści zabraniali to imię. Nie chcieli, żeby ludzie o tym rozmawiali. Ani na ulicach, ani w szkołach. Tak samo Unia Europejska wymarzyła to imię ze swojej konstytucji. I też możemy pomóc ludziom, cytując Freuda, Marksa, Nietzschego, wielu innych, natomiast nie możemy użyć tego imienia, bo to imię jest obraźliwe dla wielu. Ludzie w naszej Unii Europejskiej też są przerażeni ostatnimi wydarzeniami w Paryżu. Budzi to w nich jakiś szacunek, jakiś sentyment, że katedra się płonęła. Ale mało kto zwraca uwagę na to imię. I to jest imię, które, jak patrzymy w dziejach, w czwartym rozdziale, kiedy Piotr i Jan zaczynają rozpowszechniać Ewangelię, władze religijne pytają ich, w czyim imieniu działacie, w jakiej mocy działacie. I Piotr odpowiada, że to jest przez imię Jezus. To jest Jego moc. I władze religijne zabraniali ich użyć tego imienia. Nie głoście tego imię. Więc nie wiem jak wy, ale ludzie trochę prędzej mogą tolerować słowo Bóg niż słowo Jezus. Jezus już jest konfrontujący. Jezus już jest obraźliwy. I to ten werset, który Witek cytował na początku, z końca Ewangelii Mateusza. mamy, czy uczniowie mieli zadanie, żeby chrzcić, czynić uczniami, chrzcząc ich w imię. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niesamowita Trójka, potężna Trójka. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. W imię, co to znaczy to imię? Imię oznacza charakter. Imię oznacza autorytet. Mamy głosić to imię, dlatego że głosimy w tym momencie autorytet Boży. Autorytet Ojca, Syna i Ducha Świętego i głosimy pewien charakter. Inicjujemy ludzi w charakter Boży, w świętość Bożą, w wymaganie i wartości Boże. Więc my, mam nadzieję, rozmawiamy o tym imieniu. I to jest centrum, mam nadzieję, naszego rozważania. I tu podałem wam, niestety po angielsku, slajdy pokazując geografię tego, co się wydarzyło w tych dniach, czy pamiętamy o tym w tych dniach. Mamy tu Jeruzalem i tu jest miasto Dawida, tu jest Dolina i tu jest Góra Oliwna, tu jest miejsce świątyni i tu jest tradycyjne miejsce Golgoty i tu jest takie alternatywne miejsce Golgoty, więc są dwie opcje, jeżeli chodzi o to, gdzie to miało miejsce. To ukrzyżowanie nie miało miejsca prawdopodobnie na wzgórze, chociaż mamy to w obrazkach, ale to zwykle Rzymianie dali ukrzyżowanych ludzi i krzyży przy głównych drogach. Więc prawdopodobnie to było przy drodze od Jerozolimy do Jerycha. I widzicie, przynajmniej ta druga opcja, jeżeli chodzi o Golgota, jest to myślane, że tam się wydarzyło z powodu tej czaszki, która jest jeszcze dzisiaj widoczna w skale. Że to i to na dole, tu mamy to przejście, czy to ta dolina od Jerozolimy do Jerycha. Więc jedni uważają, że tam miało miejsce, widać w dzisiejszych czasach to czaszkę w tej chwili nadal istnieje, tam mamy oczy i nos i usta. I potem mamy jedna z opcji, jeżeli chodzi o grób w Jerozolimie. Zapraszam, jeżeli chcecie kiedyś tam pojechać. To jest jedna z opcji grobu w ogrodzie. Tak wygląda grób w tym grobie, ale napis jest tam i pamiętamy szczególnie dzisiaj, że Jezusa tam już dawno nie ma. On zmartwychwstał i go nie ma. Więc dlaczego mamy skupić się tak bardzo na to imię? No myślę dlatego, kim on jest, dlatego, co on zrobił, dlatego, co on robi i dlatego, co zrobi w przyszłości. Rozważmy, kim on jest. Ci z nas, którzy chodzimy tu na nabożeństwa, to przechodzimy przez serię Hebrajczyków i trochę przykładów wziąłem z tego listu, żebyśmy rozważali to. Ale rozważajmy, kim on jest. On jest twórcą. Twórcą wszechświata. Nie tylko twórcą ziemi, ale twórcą wszechświata. I on przyszedł jako taki twórca, żeby umrzeć. On jest sędzią wszystkich narodów, wszystkich ludzi, ale on przyszedł, żeby być osądzony i żeby ludzie powiedzieli, że jest winien. On jest ten, który jest święty i sprawiedliwy, ale przyszedł, żeby być ofiarą grzechu, spisków, plotkowania i potem został wystawiony jak na wyśmiewisku koło trasy, wisząc na krzyżu. On jest alfą i omegą, przez którego i dla którego całe stworzenie zostało stworzone. I on przyszedł, żeby być niesprawiedliwie oskarżany, żeby być zdradzony, żeby być torturowany do śmierci. On jest ten, który kocha nas ponad wszystkimi, kocha Ciebie więcej niż ktokolwiek inny. Ale On przyszedł, żeby zostać przez nas zabity. On jest ten, który tworzył życie, ale uległ śmierci. On jest ten, który pozornie był pokonany, ale ta jego porażka, pozorna porażka, było największe zwycięstwo. On jest ten, który pokonał moc i obawy przed śmiercią. On rozbroił autorytety, władzy tej ziemi i duchowe, w duchowym wymiarze. On jest ten, który był tak źle traktowany, ale ten, który w tej chwili buduje swoje królestwo i który przyjdzie i który będzie sędzią wszystkich narodów, który siedzi na tronie i wszystkie jego wrogi będą pod jego stopami. Taki jest Jezus. W wielkim skrócie, można by było prawie w nieskończoność taki opis ciągnąć. Jeden z tematów głównych, ścieżek głównych w Hebrajczykach, w liście do Hebrajczyków, to jest, że Jezus jest lepszy. Ja bym dodał, Jezus jest najlepszy. 13 razy w Hebrajczykach mamy to słowo lepszy. I tu nie porównujemy chrześcijaństwo z innymi religiami. Nie porównujemy naszej denominacji z innymi denominacjami. Nasze sposoby uwielbienia z innymi sposobami. Tu rozmawiamy nie o takich perdołach, o takich małych komarów. Tu rozmawiamy o wielbłądzie, o tym, co jest najważniejsze. Rozmawiamy o Jezusie. On jest lepszy. On jest najlepszy. I w Hebrajczykach to mamy różne pojęcie, różne płaszczyzny, w których można powiedzieć, że On jest lepszy, czy najlepszy. On jest lepszy od aniołów. I czasami w naszych obrazach dzisiejszych patrzymy na aniołów jako twory takie słodkie, które mają minę tak jak niemowlę. Taki niewinny, bezradny, trochę troszczący się, ale bez mocy. Ale to nie jest obraz aniołów w Biblii. Aniołowie są potężne. Anioł w jednym momencie wyciąga rękę, żeby zniszczyć Jeruzalem. I Bóg mówi mu stop. Nie rób tego. Jezus woła, mówi do Piotra w ogrodzie Getsemany, mógłbym przywołać legion aniołów. No jeden wystarczy, nie legion. Aniołowie są potężne. Jak Jozua widzi anioła, jak wchodzi do ziemi obiecanej i ten anioł mówi mu, że jestem dowódcą Bożego wojska, Jozua pada na kolana. Jako dowódca, wielki żołnierz. Tak potężny jest anioł. Natomiast aniołowie są naszymi sługami w strukturze, w systemie Bożym. Jezus jest nad aniołami. Jezus też jest nad prawem i nad Mojżeszem. Mojżesz co prawda wyprowadził ludzi z Egiptu, przeszedł przez pustynię. Przez niego to Morze Czerwone się dwoiło. Doszedł do ziemi obiecanej. Nie wszedł, ale doszedł, doprowadził ich tam. Mojżesz nie był doskonały. Przez Mojżesza dostali prawo. Prawo, które nie było w stanie doprowadzić ludzi do zbawienia, usprawiedliwić człowieka praktycznie. Prawo, które wskazywało na Jezusa. Prawo, które zamknęło nas w więzieniu, czekając na Mesjasza, czekając na wyzwolenie. I Jezus uczy, że wszystkie, całe prawo, wszystkie prorocy można zamknąć w dwóch rozkazach, w dwóch przykazaniach, żeby kochać Boga całym swoim sercem, całym swoją siłą i rozumem i żeby kochać bliźniego tak jak siebie. Jezus mówi, że prawo i prorocy byli do czasu Jana Chrzciciela. Od tego czasu ogłaszamy Królestwo Boże. Jego dobra nowina nie doprowadziła ludzi do więzienia. Jego przekazanie nie czynili ich winy. Jego dobra nowina wyprowadził ludzi z więzienia. Jego dobra nowina nawet usprawiedliwia grzesznych ludzi. Jezus był lepszy niż prawo i Mojżesz. I Jezus był lepszy niż Eliasz i proroków. Jezus był w pewnym sensie kulminacją tego, co prorocy przewidzieli. Prorocy widzieli jak w mgle. Im było dano pewną przepowiedź od Boga, że wskazują na Mesjasza, ale bardzo mgliście to wszystko rozumieli. Natomiast Jezus przyniesie totalnie inny wymiar, który jest jasny i który daje nam pewniejszą nadzieję. Ciekawe jest, że Mojżesz i Eliasz są tymi przedstawicielami Starego Testamentu, które są na Górze Przemienienia. Więc pośród wszystkich wielkich Starego Testamentu te dwie osoby, reprezentant prawa i reprezentant proroków, spotkają się z Jezusem. Przede wszystkim oni jako dwójkę czynią cuda i znaki w Starym Testamencie. Jak przemyślicie, kto miał takie obdarowanie, takie błogosławieństwo cudami, znakami, to przede wszystkim Mojżesz i Eliasz, tak mi się wydaje, i Elicejusz po nim. Więc oni mieli autoryzowany stempel od Boga, że to jest mój człowiek. Natomiast tym bardziej Jezus miał stempel na siebie. Jezus był lepszy od Jeremiasza. Jak Jezus pyta uczniów, za kogo mnie ludzie mają, to powiedzieli, no jedni mówią Jan Chrzciciela, jedni mówią Eliasza, jedni mówią Jeremiasza. I Jeremiasz jest nam tak średnio znana postać w Biblii pewnie, ale Jeremiasz był kluczowym poprzednikiem Jezusa. Jeremiasz na przykład przewidział obalanie świątyni. On poszedł do świątyni i mówi, to jest jaskinie złodziei. I Jeremiasz głosił przeciwko temu grzechu, szczególnie w Izraelu, że nawet to jest hańbą. No to wiemy, że Jezus podobnie uczył. Krótko Jeremiasz żył przed obalaniem tej świątyni. Krótko Jezus żył przed obalaniem kolejnej świątyni. Jezus jest lepszy niż Jeremiasz, który też cierpiał mocno. Był odrzucony, ludzie go nie słuchali. I Jezus jest lepszy od Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel przywiózł pokutę i chrzest wodny. Natomiast Jezus, Jan mówi, że ja muszę odchodzić, ja muszę się zmniejszyć, On musi wzrastać, dlatego że On przyjdzie z mocą, On przyjdzie z Duchem Świętym, z ogniem. I ten Duch Święty ma moc, żeby zmienić ludzi. Nie tylko, żeby pokutowali, ale żeby zaczęli żyć po Bożemu, żeby doprowadzić do efektywnej zmiany ludzkiego wnętrza. Więc Jezus jest lepszy od Jana Chrzciciela. Jezus jest lepszym arcykapłanem. W Hebrajczykach mamy. On jest ten, który czuje naszą słabość, który wie, co to jest cierpieć, który wie, co to jest mieć pokuszenie, który musiał uczyć się posłuszeństwa przez cierpienie. I z jego powodu możemy odważnie podejść do tronu łaski. Arcykapłan w Starym Testamencie mógł wejść do Świętego Świętych raz w roku i sam tam poszedł. Lud był daleki. Natomiast ten arcykapłan prowadzi nas za kurtyną do Świętego Świętych, do świętego miejsca, do Boga, do tronu Bożego. I możemy wejść w odpoczynek z Bogiem, w naszej relacji z Bogiem. To jest Hebrajczyków 3-4 rozdział. Więc Jezus jest lepszym arcykapłanem. Zastępuje wszystkich arcykapłanów. I Jezus nie tylko jest arcykapłanem, ale w odróżnieniu od tego, co było w Starym Testamencie, on też jest ofiarą. Jezus sam jako arcykapłan jest lepszym ofiarą. I to jest jedna ofiara. To nie jest ofiara, która się dokonuje codziennie, tak jak przy świątyni. Oni mieli codziennie ofiary. W pewnych momentach mieli zmnożone ofiary, ale cały czas musieli prowadzić ofiary. Dlaczego? Bo te ofiary były nieskuteczne ostatecznie. Ale Jezusowa ofiara jest skuteczna, jest wystarczająca. Raz na zawsze On umarł w naszym miejscu. Nie tylko to, że Jezus jest lepszym arcykapłanem i lepszym ofiarą, ale Jezus jest lepszym przymierzą. Bóg zawarł przymierze z człowiekiem w Starym Testamencie i to przymierze zakładał i trzymał w sobie ofiary, liturgię, ceremonie, nawet meble, które były używane w przybytku, mieli swoje znaczenie, każdy osobno i każdy wskazywał na Mesjasza, na Jezusa. Te wszystkie obrzędy, te wszystkie meble, wskazówki wskazują na Jezusa jako zapowiedź i jako wypełnienie. Nowe przymierze nie jest napisane w kamieni. Nowe przymierze jest napisane w naszych sercach, w naszych ustach. W Nowym Przymierzu nie potrzebujemy pośredników. Każdy z nas, nawet najmniejszy, ma dostęp do tronu, ma kontakt z Panem Bogiem. Nie potrzebujemy być duchownymi, żeby mieć kontakt z Bogiem i Go poznać. I nie potrzebujemy pośredników między nami a Bogiem, bo Jezus jest jedynym pośrednikiem. I nie ma podziału w tym momencie między klerem i innymi. Wszyscy z nas jesteśmy powołani, żeby przybliżyć się do Boga. Stare przymierze polegało na ludzką wierność i to było jego porażka. Nowe przymierze polega na Bożą wierność i to jest ta siła tego nowego przymierza. On postanawia, że ludzie będą mnie znali od małego do dużego i ich grzechów już nie wspomnę o nich. Więc startował od normalnych, codziennych Żydów, nie od kleru, nie od faryzeuszy. Przeszło potem do Samarytanów, przeszło potem do pogań. I ten mandat misyjny, jak Witek wskazywał, nadal istnieje do nas, żeby przejść do Ukraińców, do Polaków, do Brytyjczyków i wszystkich innych. Nie tylko jest to lepsze przymierze, ale to daje lepsza, pewniejsza nadzieja. Bóg nie tylko obiecuje, ale w szóstym rozdziale, który mamy za niedługo tu na celowniku, w szóstym rozdziale nasza nadzieja polega nie na tym, że potrafiliśmy to wszystko wykonać. Nasza nadzieja polega na tym, że Bóg obiecał. I nie tylko Bóg obiecał, ale Bóg przysięgał. Bogu tak bardzo na to zależy, żebyśmy wiedzieli, że my jesteśmy kochani przez Niego, że w dwóch sprawach, w których nie może kłamać, On obiecuje i On też daje przysięgę. On z jednej strony jest święty, z drugiej strony i kocha grzeszników, z drugiej strony On jest łaskawy i mógł tylko pogodzić swoją świętość i swoją sprawiedliwość ze swoim miłosierdzią i łaską przez własne pokazanie, popłacanie za ten grzech. Więc mamy dostęp do Boga nie z własnej inicjatywy czy z własnego dobra, tylko jako dar Boży, dar łaski od Boga. Prorocy mówili o tym, nawet Dawid mówił o tym, ale średnio rozumieli to, tak mam wrażenie. Natomiast w Jezusie możemy dużo, dużo więcej rozumieć, bo to się wypełniło. I Jezus mówi o tym, że to się wypełniło. To, co było w prawie i w prorokach, to jest wypełnione. Nie tylko to, ale też mamy lepsze nauczanie. To jest nauczanie, które skutkuje, jeżeli odważamy się czynić to, co Jezus nam mówi. Jana, Ewangelia Jana 7:16-17. Jeżeli zrobicie to, jeżeli kontynuujecie w to, to wtedy zobaczycie tym, czy moja nauka działa, czy moja nauka jest od Boga, czy wymyślone przeze mnie. Jeżeli to zrobicie, to zobaczycie, że pobożność jest pożyteczna w tym życiu. Nawet pomaga nam w trudach, w trudnych chwilach, w cierpieniach. Jeżeli odważamy to zastosować. Nie tylko to, Jan 8:31-2, jeżeli kontynuujemy w Jego nauce, jeżeli żyjemy tą nauką, to wtedy poznajemy prawdę, a prawdę nas wyzwoli. Więc lepsze nauczanie. I w końcu nie ma innej osoby w Biblii, którą Bóg nazywa Boże. Jezus jest nazwany przez Ojca Boże. Bóg Ojciec zwraca się do Niego jako do Boga. No Bóg, jak wiemy, w Starym Testamencie szczególnie jest bardzo zazdrosnym Bogiem i Biblia jest pełna bożków, które są uważane przez ludzi jako Bóg. Natomiast Bóg Ojciec ten jeden raz w tym jednym przypadku zwraca się do Jezusa jako Bóg. Hebrajczyków 1 rozdział. Więc to jest to imię. I zostaje teraz pytanie i słaby punkt. I to jesteśmy my. To, co Bóg zrobił, jest niesamowite. Natomiast pytanie jest, czy to jest prawda? I czy to jest prawda, czy ty uważasz, że to jest prawda? Jakie są konsekwencje? To jest dla mnie ciekawe. Miałem okazję w moim życiu mieszkać, żyć obok wielu ludzi. Nie mogę powiedzieć o nikim, nawet o swojej żonie, że ta osoba jest bez grzechu. Co prawda, jak poznajemy ludzi na imprezach, może w kościołach też, widujemy się z nimi i oni noszą tą maskę, ten uśmiech przez jakiś czas, są zabawni, są superowi, biorą inicjatywę, interesują się nami, są ładnie ubrane oczywiście, zachowują się elegancko, to myślimy, wow, cudowny człowiek, nie? I się zakochujemy z nich, nie? Bo to jest niesamowity człowiek. Natomiast kiedy poznajemy ludzi, kiedy ta maska już jest zdjęta, kiedy widzimy ich nie po makijażu i na tych specjalnych imprezach, tylko widzimy ich, jak życie jest pod górkę, jak są problemy, jak są potrzeby, jak żyją na co dzień w domu, czy sprzątają ze sobą, czy myślą przede wszystkim o sobie, czy myślą o innych, czy ich interes jest pierwszy, czy są gotowi służyć, to wtedy poznajemy tego człowieka tak, jak naprawdę jest. I wtedy trudno powiedzieć chyba nam, że ten człowiek jest święty, bez grzechu. Ciekawe dla mnie jest reakcja uczniów na wydarzenie, które miały miejsce, o których wspominamy. To byli ludzie, którzy mieszkali z Jezusem 3 lata. Bywali z Nim, podróżowali z Nim, na pewno nie w komfortowych warunkach. Nocowali na pewno na dworze, brakowało im wody pewnie często, byli zmęczeni, byli odrzuceni przez ludzi. Groźne sytuacje mieli. I widzieli Jezusa na co dzień. Jezus nie mieszkał w pałacu, nie wyszedł z tego domu swojego raz w niedzielę rano, żeby się spotykać z chłopakami. I wtedy był pełen entuzjazmu, pasji i miłości. Jezus żył z nimi w trudnych warunkach, przeszedł przez trudne chwile. I 12 uczniów i nie tylko twierdzi, że On jest Mesjaszem. Piotr i Jan pisali, że On jest bez grzechu. Wyobraźcie sobie to, po 3 latach współżycia On jest bez grzechu. Zarówno Piotr i Jan wspominają o tym w swoich listach, 1 Piotr 2,22, 1 Jan 3,5. Więc On nie był tylko wspaniały na dystans. Jak przyjrzeli się blisko Jemu, to twierdzili, to jest człowiek bez grzechu. I nie tylko to. Oni wszyscy, oprócz Judasza, służyli Mu wiernie po odejściu. Rezygnowali ze swoich karier, ze swoich domów. Kosztowało im na pewno dużo, jeżeli chodzi o zdrowie, jeżeli chodzi o rodzinę. Poświęcili wszystko. Większość z nich, może wszyscy, zginęli dosyć gwałtownie. Ale jednak ich pasja, ich przekonanie, kim jest Jezus, człowiek bez grzechu, prawdziwy Mesjasz, oni tego nie tracili. Niesamowita wierność. Więc ich świadectwo, wydaje mi się, jest wielkie. Jezus ich pyta, za kogo mnie uważacie? I Piotr mówi, no jesteś Mesjaszem. Cóż więcej możemy robić, tylko pójść za Tobą. Czy będzie lepszy owoc? Ostatni punkt. No tu jest nasz udział. Bóg, czy jedno z przesłań tego całego wydarzenia jest pojednanie. Szatan chce nas rozbić. Paweł przebacza Koryntian i mówi, przebaczam was, dlatego że nie jestem nieświadom, co szatan robi wśród nas. Szatan rozbije człowieka od Boga. Skłócił go z Bogiem. I szatan też skłóca nas między sobą, jeżeli na to pozwolimy. I ten czyn Jezusa to jest wyciąganie ręki. To jest chęć pojednania ze strony Boga. Ja chcę się pojednać z moim ludem. Pojednajcie się ze mną. Czy my przyjmiemy tą rękę? Czy odrzucimy go? Czy będziemy szanować Jezusa na dystans, czy w ogóle wyśmiewać się z Niego, śmiać się z Niego? Czy będziemy 2 razy do roku przychodzić, żeby pamiętać o Jego wydarzeniu? Czy będziemy płacić koszt tego, żeby pojednocić się z Bogiem? I zachęcam Ciebie, jeżeli nie wiesz, czy jesteś pogodzony z Bogiem, żeby to robić i to robić szybko. Żeby przyjąć tą rękę Jezusa i pojednocić się z Nim. I żeby powiedzieć Jemu, Ty jesteś Mesjaszem. Ja tak jak Piotr i Jan i inni apostołowie, ja wierzę w to. I chcę, żebyś był moim Zbawicielem i moim Panem. I chcę wejść do tego odpoczynku, który mogę mieć, mając pogodzone relacje z Tobą. I dziękuję Tobie i pokutuję za wszelki grzech. Dziękuję Tobie, że Ty niosłeś ten grzech na krzyżu. Jeżeli nie robiliśmy tego, to zachęcam, żeby to robić jako najpilniejsza, najważniejsza sprawa w życiu. Ale też zachęcam na płaszczyźnie relacyjnej, żeby pojednocić się z ludźmi, może startując od ludzi tu, żeby nie pozwolić, żeby szatan wszedł między nami, żeby nas rozbić, żeby tą jedność burzyć. Więc zachęcam, żebyście myśleli o tym, no czy tu są, w naszej wspólnocie tu, zacznijmy tu, czy tu są jakieś niepogodzone relacje, jakieś niepojednane sprawy. I czy jesteśmy gotowi, tak jak Bóg, wyciągać rękę, żeby się pojednoczyć? Myślę, że to przesłanie Wielkanocy to jest przesłaniem pogodzenia, pojednania. Boga znamy i my z Bogiem i ze sobą. Drugi rozdział Hebrajczyków, czwarty rozdział. Uważajmy, jak możemy lekceważyć taką opcję. Jak możemy zaprzepaścić to, co Jezus zrobił dla nas. Izrael nie wykorzystał szansy, którą miała, że była błogosławiona przez Boga. Izrael był hańbą dla Boga przez większość swojej historii, pomimo wszystkich błogosławieństw. Oni nie wykorzystali tych błogosławieństw. Czy my będziemy podobni do nich? Jaka jest Twoja odpowiedź do tego imienia? Czy będziesz go szanował z daleka? Czy będziesz oddał życie dla niego jako Twój Zbawiciel i Twój Pan? Jestem przekonany, że On zasługuje na to. Amen.